Pawełu. Bóg nigdy nie pozostawia człowieka bez nadziei. Nigdy. I zaczniemy od psalmu 39, werset 8 przeczytajmy. A teraz, czego mam się spodziewać, Panie? W Tobie jest nadzieja moja. Jeżeli macie Biblię otwarte, spojrzycie na nagłówek tego psalmu, to napisane jest, że jest to psalm człowieka ciężko utrapionego. I jakbyście cały psalm przeczytali, to zobaczycie rzeczywiście, jakie było utrapienie psalmisty. I ten utrapiony człowiek pisze tak: a teraz czego mam się spodziewać, Panie? W Tobie jest nadzieja moja. Bracia, siostry, to w Bogu powinna być nasza nadzieja. Nadzieja jest takim cudownym darem od Boga. I Bóg zawsze dawał człowiekowi nadzieję. O nadziei dzisiaj będziemy mówić. I spojrzymy sobie w Biblię na różne wydarzenia, żeby zobaczyć, na czym polegało to, że Pan Bóg zawsze daje nadzieję. Nigdy nie zostawia człowieka bez nadziei. Cofniemy się o kilka tysięcy lat teraz do wydarzenia, które miało miejsce w Jerozolimie. W księdze Jeremiasza będziemy czytali, z księgi Jeremiasza, 32 rozdział, od 9 wersetu przeczytamy o pewnym wydarzeniu. To Jeremiasz pisze: i kupiłem pole od Hanamela, syna mojego stryja, w Anatot. I odważyłem mu 17 sykli w srebrze. I spisałem akt kupna. I zapieczętowałem go. I potwierdziłem przez świadków. I odważyłem srebro na wadze. Potem wziąłem zapieczętowany akt kupna i otwarty odpis według przepisów prawnych. I wręczyłem akt kupna Baruchowi, synowi Neriasza, syna Machsejasza, w obecności Hanamela, syna mojego stryja, i w obecności świadków, którzy podpisali akt kupna, i w obecności wszystkich Judejczyków, którzy znajdowali się na podwórzu wartowni. Tyle na razie. Może myślicie sobie, co to ma do nadziei, dlaczego wybrałem ten fragment, a zapowiedziałem, że będziemy mówili o nadziei. To jest opis transakcji handlowej. Tutaj Jeremiasz w sposób bardzo skrupulatny, zgodny z przepisami żydowskimi, nabył po prostu kawałek ziemi. Przepisy, które Pan Bóg dał Żydom w tych czasach, były bardzo sprawiedliwe. Było tak, już dygresję zrobię, bo mi się to spodobało, jak to kiedyś przeczytałem, że właścicielem ziemi się jest, rodzina jest na zawsze. Nawet jak sprzeda. Był taki przepis, że jak sprzedasz ziemię, to po 50 latach ona wraca do ciebie. Czyli inaczej do twoich synów czy wnuków. Czyli jak ojciec przetrwonił majątek, rozprzedał wszystko, to do synów, wnuków to wracało. Było prawo odkupu. I było wiele innych przepisów szczegółowych. I tu jest po prostu normalny, taka transakcja handlowa, tak napisane, to jest, pisze Jeremiasz według prawa, wszystko odważył, kto trzeba podpisał, świadków miał, bo musieli być świadkowie wtedy, w tych czasach, takich transakcji. I nie byłoby nic szczególnego w tym fragmencie, gdyby nie okoliczności. I ci co z was, co czytają Stary Testament, znacie, pewnie wiecie, o czym mówię, bo jest kontekst tego wydarzenia. Były dwie okoliczności bardzo ważne, które rzucą światło na tą zwykłą transakcję kupna sprzedaży ziemi, której było tysiące w Izraelu. I pierwsza okoliczność to jest taka, że miasto, w którym był wtedy Jeremiasz, Jerozolima, była oblężona przez wielokrotnie silniejszego wroga. To był czas wojny. Za murami stali Chaldejczycy. Król żydowski nazywał się Sedekiasz. Odstępca od Boga, tak jak wielu jego poprzedników. Była wojna. Za murami stało wojsko. I Bóg ostrzegał Żydów przez wieki, przez setki lat, żeby się do Niego nawrócili. Gdy któryś król się opamiętał i do Boga się nawracał, Pan Bóg od razu wylewał błogosławieństwo, ale kolejni odstępowali. I Pan Bóg ostrzegał, wysyłał proroków, mówił: słuchajcie, się upamiętajcie wreszcie, słuszcie mi, bo jak nie, to przyjdzie na was zguba, przyjdzie na was niewola, zniszczenie, zginiecie. I ten moment, w którym Jeremiasz kupił sobie kawałek ziemi, to była ostatnia chwila Izraela. To już był koniec. Sedekiasz był ostatnim królem, a to był ostatni rok jego panowania, nawet dni panowania. Stali Chaldejczycy, i którzy mieli za chwilę wszystko zdobyć i wziąć Żydów na 70 lat do niewoli. I to było w przededniu wydarzeń, które opisuje w tym rozdziale, werset 24. Oto wały dosięgały już miasta, wały wroga, aby je zdobyto. A miasto jako ofiara miecza, głodu i zarazy będzie wydane w ręce Chaldejczyków, którzy walczą przeciwko niemu. A co zapowiedziałeś, to się spełnia, jak sam to widzisz. Tak Pan Bóg mówi do Jeremiasza. Stali Chaldejczycy. Za chwilę mieli zdobyć miasto. Były to ostatnie chwile wolności Izraela. I to takiej wolności, jak to napisane, w głodzie i w zarazie. Miasto było oblężone przez długi okres czasu. I za chwilę miały się wydarzyć wydarzenia, które opisuje Księga Królewska. Nie otwierajcie, bo ja wyrwę z kontekstu, żeby zaoszczędzić czas. W drugiej księdze jest opisane, 25 rozdział. Tu jest opisane, co się stało. Czyli zaraz po tym, jak Jeremiasz kupił tą ziemię, to za jakiś czas krótki, zobaczcie, co się stało. Synów Sedekiasza na jego oczach zabito. Jego samego kazał oślepić, okuć w kajdany i zaprowadzić do Babilonu. Czy sobie wyobrażacie coś takiego? Żeby na oczach rodzica zabito dzieci, potem oczy mu żywcem wyłupiono, zakuto w kajdany i poprowadzono do niewoli. Nawet nie wiedział gdzie, bo nic nie widział. Dalej. Ten król babiloński spalił świątynię Pana, dom królewski i wszystkie domy w Jerozolimie. Wszystkie duże domy spalił ogniem. Wszystkie zaś mury otaczające Jeruzalem zburzyło całe wojsko chaldejskie. To się miało stać za chwilę. Nie wiem za ile. Za kilka dni czy nazajutrz, po tym jak Jeremiasz sobie ziemię kupował. Zobaczcie, jakie to się wydaje bezsensowne, co Jeremiasz robił. Srebro odmierzał, dokumenty spisywał, kupował ziemię. A to nie wszystko. Oprócz tego, w jakim stanie był Izrael, Jerozolima, to sam Jeremiasz był uwięziony. Tu czytamy w drugim wersecie. A prorok Jeremiasz był uwięziony w podwórzu wartowni przy pałacu króla judzkiego. Ten Sedekiasz właśnie, który miał za chwilę stracić synów i oczy, uwięził Jeremiasza. Dlatego, że on mu przyniósł proroctwo od Boga, który mówił: słuchaj, przyjdzie na ciebie nieszczęście, Izrael wpadnie w niewolę, król się zdenerwował, co to za proroctwo? I Jeremiasza uwięził. Zobaczcie, jakie okoliczności. A jeszcze do tego Pan Bóg kazał mu to ziemię kupić. Jest napisane, że to było od Boga. Weź kup kawałek ziemi. Czy nie wygląda to się trochę, delikatnie mówiąc, bezsensowne? Żeby w takiej sytuacji, jak jestem uwięziony przez króla okrutnego, cały Jerozolima otoczona wojskami, ma proroctwo od Boga, że to wszystko będzie rozwalone, zniszczone, większość ludzi umrze, reszta pójdzie do niewoli. A on kupuje kawałek ziemi. To jest tak, jakby na Titaniku tonącym ktoś kupował na przykład komputer. Tutaj statek tonie, światła już pogasły, film oglądaliście pewnie większość z was. Bardzo obrazowo było pokazane. Już woda chlupocze pod nogami, tu ludzie toną, a ty się handlujesz, kupić komputer. Jaki jest procesor, się pytasz? Twardy dysk, nie dam ci 1000 zł, 800 mogę ci dać. Podobna sytuacja. Przede wszystkim, po pierwsze, większość zginęła ludzi na Titaniku. A nawet jak się ocalał, to komputer jakby wpadł do morza, to nic po nim. Bez sensu. Tak samo się wydaje bez sensu to, co Jeremiasz zrobił w Jerozolimie. Kupował sobie kawałek ziemi, który miał wpaść w ręce Chaldejczyków i tak. A on miał pójść do niewoli. I cała tajemnica tego wydarzenia, bo oczywiście to nie było bez sensu, inaczej by się nie zdarzyło, nie byłoby w Biblii. Cała tajemnica jest wyjaśniona tym samym rozdziale, wróćmy, jeżeli macie otworzony, 32 rozdział Księgi Jeremiasza i werset 14-15. Jak już Jeremiasz kupił tą ziemię, podpisał wszystko, srebro odważył, zapłacił, tak mówi Pan Bóg. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Weź te akta, weź te akta, ten zapieczętowany akt kupna i ten otwarty odpis, bo jeszcze odpis był zrobiony według prawa, i włóż je do naczynia glinianego, aby przetrwały wiele lat. Albowiem tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Jeszcze będzie się kupowało domy i pola i winnice w tej ziemi. Teraz rozumiemy, po co, dlaczego Jeremiasz kupił sobie kawałek ziemi. Pan Bóg teraz wyjaśnia, dlaczego on to zrobił. Mówi, weź teraz, publicznie dokonałeś zakupu ziemi, masz świadków, zapieczętuj to, włóż jakiś garnek, żeby wiele lat przetrwało. Bo tak mówi Pan, że jeszcze w tej ziemi się będzie kupowało ziemię, winnice i tak dalej. Pan Bóg przez to wydarzenie dał Żydom nadzieję. Jeremiasz przez to, co zrobił na rozkaz Boga, on zwiastował nadzieję w epicentrum, w takim centrum beznadziejności Izraela. Bóg karał Izraela. Bóg karał, sobie Izrael na to zasłużył, ale zostawił nadzieję. Bóg nigdy nie zostawia człowieka bez nadziei. Bóg mówi, znowu wrócicie, znowu będziecie kupować, sprzedawać. Nie martwcie się, nie myślcie tylko o tym, co ma się zdarzyć. O tych złych czasach, o tych cierpieniach, o tej niewoli. Ale macie ten garnek z tym aktem kupna i pamiętajcie, to jest symbol waszej nadziei. Bo kiedyś przyjdzie czas, że wrócicie. Że będziecie kupować znowu, sprzedawać winnice, ziemię, żenić się, żyć normalnie. Normalność wróci. Bóg dał Żydom nadzieję. I wiemy, pamiętamy z Biblii, że ta się też stało. Tak dzisiaj kilkoro z was powiedziało, że Bóg jest wierny. Bóg nie oszukuje. I jak czytamy Biblię, to wiemy, że rzeczywiście po około 70 latach niewoli Żydzi wrócili. To też kazania były na temat głoszone. To jest ulubiony bohater Piotra, ten, który Żydów przyprowadził z niewoli, odbudowywał, pamiętam, kazanie Piotrze Twoje. I tak się stało rzeczywiście. I jak czytamy ten fragment, to widzimy, że byli ludzie, którzy przeżyli całą niewolę. Czyli byli ludzie, którzy widzieli, jak Jeremiasz bezsensowny rzecz dokonuje, kupując ziemię przed pójściem do niewoli. Potem może ten garnek widzieli, może ktoś pokazywał Żydom, którzy upadali na duchów niewoli. Ale patrzcie, będzie jeszcze tak, że wrócicie, że jeszcze będziecie ziemię kupowali. I napisane jest, że ci ludzie, którzy przeżyli całą niewolę, pamiętali te wydarzenia, myślę, może nawet tego Jeremiasza pamiętali, co zrobił. Napisane, że płakali z radości. Jak widzieli, że się świątynia odbudowuje, że domy mogą odbudować, mury odbudowali. Tak się stało, jak Pan Bóg powiedział. Dał im nadzieję w czasie tego całego 70-letniego okresu niewoli. Dzisiaj, w naszych czasach, nasza nadzieja jest w Panu Jezusie Chrystusie, tak jak większość czy wszyscy z was wiecie. I w krzyżu jest nasza nadzieja. I to nie chodzi o przedmiot. To nie chodzi o krzyż, który wisi za moimi plecami jako drewniany przedmiot, który wisi w kościołach. Niektórzy ludzie noszą przy sobie. Bo krzyż nie zawsze był symbolem nadziei. Teraz znak krzyża to jest symbol chrześcijaństwa, dla nas jest symbolem nadziei, ale nie zawsze tak było. Były czasy, że krzyż miał inne znaczenie i się przenieśmy do tych właśnie czasów. Przypomnijmy sobie wydarzenia zaraz po śmierci Pana Jezusa. Pamiętacie, w jakim oni byli stanie, co oni myśleli? I żeby to sobie przypomnieć, to Pójdźmy do Ewangelii Łukasza, 24 rozdział, 17 werset. To jest to wydarzenie, kiedy uczniowie szli drogą do Emaus, chyba, takiej miejscowości, i Pan Jezus do nich dołączył. Oni go nie poznali. Zobaczmy, posłuchajmy tej ich rozmowy. I rzekł do nich: cóż to za rozmowy, idąc, prowadzicie z sobą? I przystanęli przygnębieni. A odpowiadając jeden, imieniem Kleopas, rzekł do niego: czyś ty jedyny pątnik w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej w tych dniach stało? Rzekł im: co? Oni zaś odpowiedzieli mu: Jezusem Nazareńskim, który był mężem, prorokiem mocarnym w czynie i w słowie przed Bogiem i przed wszystkim ludem. Jak arcykapłani i zwierzchnicy nasi wydali na niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go. A myśmy spodziewali się, że on odkupi Izraela. Lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień, jak to się stało. Zwróćmy uwagę na stwierdzenie: a myśmy spodziewali się. Co to oznacza? Nadzieje rozwiane. Beznadzieja. Postarajmy się wczuć w ich sytuację. Gdy czytamy pierwsze rozdziały w Ewangeliach, tam jest napisane, jak Pan Jezus powoływał uczniów. I większość z nich, gdy dostała powołanie, zaproszenie od Pana Jezusa, to wszystko zostawiła. Jeden był przy tle, wstał, poszedł, ktoś łowił ryby, zostawił braci, ojca z tymi sieciami. Rzucili wszystko. Swoje wioski, rodziny, pracę, dlatego że uwierzyli w Pana Jezusa, w Mesjasza, który miał co zrobić. Oni nie wiedzieli, że miał zbudować duchowe królestwo i nas, pogan, włączyć. Oni myśleli, że on odbuduje królestwo Izraela. Zostawili wszystko dla niego. Wiązali wielkie nadzieje. Liczyli, że będą się działy wielkie rzeczy. Że będzie potęga Izraela obudowana. Ja nawet sami myśleli już o swoich pozycjach. Pamiętacie ten urywek? Jak sobie szli i mówili: no, kim ja będę w tym nowym królestwie? Albo mama poszła za synka, mówi: Panie, żeby mój synek tam był jakimś ministrem. Tak, przez 3 lata chodzili w takim oczekiwaniu. I teraz wyobraźmy sobie, wczujmy się w ich sytuację. Co oni czuli w tych dniach, w tych pierwszych dniach po zabiciu Pana Jezusa? W tych słowach dużo widzimy. A myśmy spodziewali się. Już trzeci dzień, jak go nie ma. 33 lata miał, haniebnie na krzyżu zginął. I czekał ich powrót do tych wsi, miasteczek. Czy kiedyś myśleliście o tym? Tak nie było, bo wiemy, co się stało dalej. Zmartwychwstanie, Duch Święty, już większą moc dostali, niż mieli. Ale w tym momencie myśleliście o tym, jakby wyglądał ich powrót do miasteczek wsi? Teraz ludzie żyją dalej od siebie troszkę. Ale wtedy wioska to była społeczność. Starsi pamiętają, że wchodzono do domu, z domu do domu, nikt do drzwi nie pukał. Wszyscy razem żyli. I ktoś taki powiedział: ja idę do wielkich rzeczy. Praca, ryby łowić, coś tam z drewna piłować. Ja tutaj Mesjasza poznałem, idę wielkie rzeczy robić, królestwo budować. I teraz wracaj po 3 latach z nosem spuszczonym do ziemi. To była beznadzieja. To była beznadzieja. Oni czekali z lękiem, co się teraz zdarzy. Pewnie myśleli: jak teraz do tej wiochy mojej wrócić? Niektórzy wrócili. Co Piotr zrobił? Pamiętacie? A na ryby poszedł. Nie jest opisane to wydarzenie. A musiał przyjść, powiedzieć: słuchajcie, rybacy, przepraszam was, mi się wszystko rozpadło w życiu. Mogę z wami znowu ryby łowić? Możemy na łódkę wsiąść, pojechać? To było przed nimi. I teraz wracamy do symbolu krzyża. I teraz wyobraźcie sobie, że dołączamy do nich. Mówimy: no uczniowie, no Pan Jezus umarł, ale my działajmy dalej. Zróbmy z krzyża symbol, nasz symbol. Na budynku go zawieźmy, na ścianie, by pewnie to potraktowali jako wyrafinowaną kpinę. Przecież na krzyżu zmarł Pan Jezus. Przecież krzyż to jest symbol beznadziei. Krzyż wszystko nam przekreślił. Mieliśmy mistrza, mieliśmy Mesjasza, myśleliśmy, że jest Mesjaszem, mistrzem, a ten krzyż wszystko nam przekreślił, rozwalił. W tych pierwszych dniach krzyż nie był symbolem nadziei. Był symbolem beznadziei. To co w takim razie sprawiło, że on stał się symbolem nadziei? Bo dzisiaj jest. Dzisiaj go wieszamy na ścianie. Dzisiaj mówimy: w krzyżu nasza nadzieja. Co się stało? Piotr bardzo to trafnie opisuje w swoim liście. Pierwszy list Piotra, 1:3. Pisze tak, co Bóg uczynił. Odrodził nas ku nadziei przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Piotr wiedział, o czym pisze, bo to on poszedł na ryby. To on uznał, że wszystko jest przegrane. On zdradził Pana Jezusa, ale to i tak nie było ważne, bo zabili Pana Jezusa. Poszedł na ryby, wrócił do starego życia. Dlatego tym bardziej wiemy, że Piotr wie, o czym pisze. Potem znamy życie dalsze Piotra. Jak Pan Jezus zmartwychwstał, przyszedł na plażę, napisane, że Piotr, tak jak stał w łodzi, to rzucił się do wody, żeby płynąć do Pana Jezusa. Tak się ucieszył. On wiedział, o czym pisze. Odrodził nas ku nadziei przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Przez zmartwychwstanie. My często coraz więcej widzimy w miejscach publicznych, w szkołach nawet, w Sejmie, wizerunki krzyża z ukrzyżowanym Panem Jezusem. A to była tylko chwila Jego życia. To była tylko chwila, która przeminęła. I krzyż nabiera znaczenia, urasta do symbolu dopiero po pustym grobie Pana Jezusa. I tak naprawdę tego nie robimy, ale powinniśmy przy symbolu krzyża mieć symbol pustego grobu. Dopiero wtedy ten krzyż, już bez Pana Jezusa krzyżowanego, po zmartwychwstaniu, dopiero wtedy zmienia się z symbolu tej beznadziei, jaką był, bo się ze mną zgadzacie, chyba że w tych dniach pierwszych to był symbol beznadziei, klęski. Przez zmartwychwstanie się zmienia w symbol nadziei. Dla tamtych ludzi i dla nas. I można powiedzieć, że żyjemy w nowej rzeczywistości, która jest stworzona przez zmartwychwstanie Pana Jezusa. Dlatego ten symbol jest u nas. Gdyby uczeń, który zmarł w pierwszym dniu po śmierci Pana Jezusa, zmartwychwstał, nie wiedząc, co się stało, to by myślał, co się z nami stało. Dlaczego my mamy krzyż w Kościele? Ten symbol beznadziei. Bo on jeszcze nie widział zmartwychwstania. I bracia, siostry, w tych dwóch symbolach, które dzisiaj w Biblii, o których w Biblii czytamy, które staram się wam pokazać, w tym symbolizmie zapieczętowanego aktu nabycia ziemi przez Jeremiasza i w tym symbolizmie krzyża jest przesłanie. Jest jedno i to samo przesłanie, że przyszłość nie jest beznadziejna. Jesteśmy w posiadaniu dobrej nowiny dla świata. Żydzi patrzyli na ten garnek z aktem kupna przez 70 lat. Mówili, nie jest beznadziejnie. My patrzymy na krzyż po zmartwychwstaniu i wiemy i mówimy światu, nie jest beznadziejnie. Jest nadzieja dla wszystkich ludzi. Czy, bracia, siostry, mamy tę nadzieję? Czy możemy powiedzieć, tak jak Dawid w Psalmie 130, werset 5. W Panu pokładam nadzieję. Dusza moja żyje nadzieją. Nie tylko, że pokłada nadzieję od czasu do czasu, czy generalnie, ale jego dusza żyje tą nadzieją. Czy nasze dusze żyją tą nadzieją? A Paweł, wróci do Hebrajczyków, jeszcze to dla mnie jaśniej, dobitniej mówi. 6:19. Jej to nadziei trzymamy się jako kotwicy duszy, pewnej i mocnej. Kotwicy duszy, lubię to porównanie. Jak statek na wzburzonym morzu zapuści kotwicę pewną i mocną i gdzieś tam się za skałę zahaczy, to go fale już nie miotają. Wtedy już się marynarze nie martwią, w którą stronę nas wiatr powieje. I Paweł mówi, trzymajmy się tej nadziei jako kotwicy duszy, pewnej i mocnej. Tej Bożej nadziei, bo Boża nadzieja, się pewnie też ze mną zgodzicie, to nie to samo, co ludzka. Ludzka, tak naprawdę, jak się jej przyjrzymy, czy w sytuacji, w których ktoś mówi, że ma nadzieję, to jest przeważnie wyraża tak naprawdę powątpiewanie. Albo jest taką zimną kalkulacją. Ja, jak się uczyłem i szedłem na egzamin, to miałem nadzieję, że go zdam. Studenci pewnie wiedzą, o czym mówię. Jaka to jest, jakiego typu to jest nadzieja? Jak człowiek wykłady poopuszczał, nie uczył się systematycznie, potem przed sesją się patrzyło, 2 tygodnie to jeszcze kupa czasu. Jak tydzień został, to cały czas 7 dni. No ale niedzielę nie będę sobie psuł, to się wezmę w tygodniu. Poniedziałek minął, ale dobra, wtorek siadam. I dochodziło do momentu, kiedy miał być egzamin na drugi dzień, a tu wiedza szczątkowa. I wtedy szedłem z nadzieją, że akurat o to się zapyta profesor, co ja umiem. Ale pamiętam taki jeden egzamin. Zapytał się to, co nie umiałem. I się uśmiechnąłem, miło coś tam zacząłem dukać. Mówi, panie Mielko, szkoda naszego czasu. Przyjdź pan we wrześniu. To jest przykład ludzkiej nadziei. Gdy coś w życiu się nie układa, gdy przechodzimy przez problemy, gdy jest ciężko, to gdy dostaniemy jakiś jeden sygnał, to się chwytamy tej nadziei. Tak się mówi o tym, że człowiek się chwyta nadziei, jak tonący brzytwy. To jest ludzka nadzieja. Ja pamiętam, jak się starałem o pracę i tak myślałem, że no, nie wyglądało, że mam szansę. Ale ten ktoś z drugiej strony powiedział jakieś jedno dwuznaczne słowo. Ja już teraz z tego zrobiłem wielką rzecz i nadzieja, uchwyciłem się, bo może miał na myśli coś tam. I my mówimy o nas, nie o ludziach gdzieś daleko. My często mówiąc, że mamy nadzieję w takich ziemskich sprawach, w ziemskim rozumieniu, mamy tego typu nadzieję. A nawet ludzie taką tą nadzieję w ten sposób rozumianą używają do spraw duchowych. Nie wiem, czy spotkaliście się z ludźmi, ja spotkałem się, pamiętam jedną przynajmniej osobę, która mówiła, no ja wierzę w Boga, no w Boga albo no, w jakąś siłę wyższą, ale chyba w Boga. I chodzę do kościoła tam jakoś tam regularnie, jakiś czas i to minimum, co wymagane jest, ja robię. I mam nadzieję, że to wystarczy. Czy to jest Boża nadzieja? Coś tam robić, jakiś minimum spełnić i mieć nadzieję, że to wystarczy. A potem usłyszeć od Boga, że Cię nie znam, nigdy Cię nie widziałem. My, mówiąc o nadziei Bożej, bo o takiej dzisiaj do Was mówię, to nie, to mówimy o nadziei nie takiej samej jak ludzka. Bo nadzieja, o której mówimy, nadzieja w krzyżu, to jest nadzieja, która wyraża pewność. Biblijna nadzieja, to jest tak moim zdaniem definicja takiej biblijnej nadziei, jest oczekiwaniem tego, w co wierzymy, a co nam zostało obiecane przez Boga. Wiara wierzy, że to, co Bóg powiedział, to jest prawdą, a nadzieja oczekuje tylko na moment, kiedy to się stanie rzeczywistością. Wierzymy. Większość, a może wszyscy z nas wierzymy dzisiaj. Oczywiście wiara jest, może być różna. Biblia mówi o małej wierze i dużej wierze. To nie jest to, że jest 0 albo 1, się ma albo nie ma. Ale wierzymy. Była wieczerza 2 tygodnie temu. Przypomnieliśmy sobie śmierć naszego Pana. Wierzymy chyba w to, co On powiedział. Gdy mówił, że ja odchodzę do Ojca, ale idę przygotować dla Was miejsce. Jak przygotuję, to wrócę, Was wezmę. No chyba w to wierzymy. Jeżeli ktoś jest chrześcijaninem i jest tutaj, się modli, to w to wierzymy. Pan Jezus, jak była ta ostatnia wieczerza, mówił, to jest na pamiątkę moją, słyszeliśmy 2 tygodnie temu, było czytane i mi się to bardzo podoba. Nieraz się chwytam tego wersetu. Pan Jezus mówi, i odtąd już nie będę z wami jej spożywał, aż do momentu, jak będziecie ze mną jedli w niebie. Dla mnie to jest nadzieja w tym wersecie. Mówi, ja idę, teraz jemy chleb, pijemy wino, wy to róbcie jako symbol, pamiętajcie o tym, ale ze mną kolejny raz, dopiero w niebie zjecie. W psalmie napisane, że Pan Bóg przygotowuje wieczerzę w niebie. Tam zasiądziemy z Nim przy stole. Wierzymy w to, czy nie wierzymy, bracia, siostry? Wierzymy. To nadzieja, ta Boża nadzieja, To nie jest taka, że może znam egzamin, jak znam jeden temat na tysiąc. Boża nadzieja to jest taka, że my wierzymy w to, co Pan powiedział, a nadzieja jest oczekiwaniem. Nadzieja to jest takim patrzeniem poza nasze życie ziemskie. Na to, co będzie dalej. Tak jak Żydzi na kupna patrzyli. Jeszcze będziemy ziemię kupowali. Jest ciężko, ale ten garnek stoi. Jeremiasz kupił ziemię i wróci i ten kawałek sobie znajdzie. I dom na niej zbuduje. Taka jest Boża nadzieja. Nie podlega zmianie. Jest niewzruszona. Hebrajczyków 10:23. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy. Trzymajmy się niewzruszenie. W ziemskim życiu często mówimy, że nadzieje zostały rozwiane. Tutaj dobry przykład to są piłkarze nasi. Przegrywają, wszystko jak leci. Grają jak... źle grają. I jak jest nowy mecz, ja nie jestem kibicem w futbolu, ale nieraz trafię przed meczem, są nadzieje znowu rozwiane. Znowu ci komentatorzy mówią, no może teraz. Znowu 2-0, nadzieje rozwiane. Boża nadzieja nie będzie nigdy rozwiana. Zajra sobie wytrwałość, prowadzi do cierpliwości. I warto mieć. Bóg daje taką obietnicę. Izajasza 49:23. Nie zawiodą się ci, którzy we mnie pokładają nadzieję. Albo Psalm 40, werset 5. Błogosławiony mąż, który w Panu pokłada nadzieję swoją i nie zwraca się do wyniosłych ani do uwikłanych w kłamstwie. Bardzo się cieszyłem, jak Piotrze przeczytałeś, że jest wiara, nadzieja, miłość, bo chciałem też to przytoczyć. Myślę sobie, fajnie, już to zostało przeczytane. Najważniejsza jest miłość. I też Biblia mówi, że tylko miłość wejdzie z nami do nieba. Wiara, nadzieja nie wejdzie. Dlaczego? Bo nie będzie potrzebna. Teraz musimy wierzyć we wszystko. Oczami wiary, tak jak tata mówił, sobie widzi Pana Jezusa. Wierzymy, mamy nadzieję. A jak już tam wejdziemy, to zostanie tylko miłość, bo nie będzie inne nam nic potrzebne. Teraz przez nadzieję oczekujemy tylko, aż to się stanie. Czy mamy tą nadzieję, bracia, siostry? Czy widzimy dalej rzeczy niż nasze ziemskie życie? Czy pamiętamy to, co Pan Bóg obiecał? To, co powiedział, że się zdarzy i w to wierzymy? Czy mamy tą nadzieję, która tak daleko patrzy? Z pewnością mamy. Większość z nas ma. Dzisiaj to słowo jest przypomnieniem. I oprócz tego, że my ją mamy, to, co też było wspomniane dzisiaj, mamy obowiązek, żeby tą nadzieję nieść światu. Przypomnijmy Jeremiasza. To nie było tylko dla niego. Pan Bóg nie powiedział, no Jeremiaszu, ten nakup na sobie wsadź za pazuchę i jak tam w niewoli ci będzie ciężko, popatrz sobie, rozwij i pamiętaj, jeszcze kiedyś ten kawałek ziemi sobie weźmiesz. Nie. Biblia mówi, Bóg mówi, że żeby on w tej beznadziei głosił ją Żydom. I takie też jest nasze zadanie. Musi to być w nas widać. Musi to być częścią naszego świadectwa. Piotr znowu pisze. 3:15, 1 z Piotra. Zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od nas wytłumaczenia się z nadziei waszej. Tak jak zawsze gotowi musimy mieć doświadczenia o Bogu, to musimy być gotowi, żeby przed każdym móc się wytłumaczyć z naszej nadziei. Ostatnio agent ubezpieczeniowy. Ubezpieczyłem się. Była taka fala, gdzie się wielu z nas ubezpieczyło. Teraz, szczerze mówiąc, żałuję, ale jestem i od 2 lat chciałaś Pani umówić, no oferty złożyć, pogadać. Ja mówię, no po co? W końcu powiedziała szczerze, że jej zależy, że ona jest oceniana, ilu klientów zdoła na spotkanie zmusić. I się z nią spotkałem i pamiętam, jak ona tłumaczyła, jak to dobre to ubezpieczenie, że jak umrę, to Iwona dostanie pieniędzy trochę, ale jak dożyję, to sam dostanę pieniądze. I wtedy przyszło mi właśnie coś takiego, tak słuchałem jej, mówię, no ja Panią nawet dobrze rozumiem, bo ja jeszcze dalej patrzę. nie tylko jak dożyje, czy nie dożyje, ale o wiele dalej. I miałem okazję jej trochę powiedzieć. A teraz, jak dzisiaj rano myślałem o tym, siedząc tutaj, o tym przykładzie, to żałuję, że więcej nie powiedziałem jej, że ta nadzieja, którą ona mi daje, że mogę dożyć do końca ubezpieczenia, że oferta, którą ja mógłbym jej złożyć, daje nadzieję, jak nie dożyję nawet, czy kiedykolwiek umrę, ale nie zrobiłem tego, żałuję teraz. A to była okazja, żeby przedstawić nadzieję, którą mamy, jeszcze ją obronić. Pokazać, dlaczego mamy taką nadzieję. I ostatni werset dzisiaj, który z Biblii chcę przytoczyć. Hebrajczyków znowu, 6:18. Abyśmy mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. I ten werset, część wersetu, oddaje powód, dla którego chciałem dzisiaj powiedzieć o nadziei. Tym powodem jest, żeby to było zachętą do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. Pierwsze zdanie, jakie powiedziałem, to to, że Bóg nigdy nie zostawia człowieka bez nadziei. I On kładzie ją przed człowiekiem, tak? W tym wersecie czytamy, leży przed nami. Ale to od nas zależy, czy ją chwycimy, czy jej nie chwycimy. Czy będziemy żyli dalej bez nadziei tego świata i patrzeli tylko przed siebie i wokół siebie, czy chwycimy się i to nas pociągnie daleko do przodu, poza nasze ziemskie życie. Tak ten garnek z aktem kupna pozwalał Żydom myśleć nie tylko o tym, co się dzieje teraz, ale o tym, co będzie później. Nie tylko o tym, że stracili bliskich, że ich domy są spalone, że są w Babilonie, że muszą służyć, są poniżani. Ale patrząc na ten garnek, na tą nadzieję, oni myśleli, co będzie później, jak będą już odbudowywali Jeruzalem. My mamy Pana Jezusa, mamy krzyż, mamy zmartwychwstanie. Mamy tą nadzieję, która przed nami leży. Pytanie, czy się jej chwyciliśmy? Jeżeli się chwyciliśmy, ale już się rozglądamy po bokach i nie czujemy tej nadziei, nie żyjemy, nie jest to kotwicą naszej duszy, tak pisze Paweł, to dzisiaj jest zachęta, żeby ponownie spojrzeć do przodu. Biblia nigdzie nie obiecuje nam, że jak się nawrócimy, że jak przyjmiemy Boga do swojego serca, jak przyjmiemy chrzest, to będzie życie usłane tak zwanymi różami. A wręcz odwrotnie. Co Biblia mówi? Co Paweł pisze w listach do Koryntian, w innych listach? Cierpienia będą. Macie je znosić. Macie się cieszyć z nich. Problemy będą. Diabeł nie daje nam spokoju. Kusi nas cały czas. Prześladuje. Walka. To jest słowo klucz Biblii u wierzących. To jest walka codzienna. Codziennie walczymy. Mamy wśród nas ludzi, którzy wyszli z różnych grzechów. Teraz mi się Basia przypomina, jak mówi, że cały czas te papierosy to jest walka codzienna. To jest walka nasze życie. I nadzieja, to co Pan Bóg dzisiaj kładzie przed nami, przed wami, to jest po to, żeby się jej chwycić i żeby widzieć to, co będzie ponad tym wszystkim, co musimy przejść. Nie wiadomo ile. Czy jeszcze dzień, czy rok, czy 50 lat przed nami najmłodszymi. Pytanie jest, czy taką właśnie nadzieję posiadamy, czy ten krzyż, który wisi za moimi plecami, jest tylko kawałkiem drewna, symbolem, czy jest to symbol, znak nadziei, na który możemy patrzeć i myśleć o tym, co Pan Bóg nam przygotował. A przygotował wspaniałe rzeczy. Kiedyś mówiłem wam kazanie o piekle, muszę przygotować o niebie. Jak tam będzie cudownie. Dzisiaj jest zachęta. Dzisiaj, jak pisze Paweł przypuszczalnie w Hebrajczyku, do Hebrajczyków, abyśmy mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. Amen.